Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy. A ty mówisz, jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym, ale Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem, ale wy go nie znacie. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą, ale ja go znam i słowo jego zachowuje. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Podwarł więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo Pańskie. Śpiewajmy może do Ducha Świętego. Najpierw wstajcie, proszę, żeby otworzyć serce na działanie łaski Bożej.
Zjednoczony, złączony jest z ich ojcem Abrahamem, czyli od którego tak bardzo się upominają albo na niego się powołują. mentalność, czyli ich takie rozeznawanie, próbowanie dłubania pewnych rzeczy, jakby rozgryzanie wiary na swój pomysł, zaczyna im przeszkadzać. Bo Pan Bóg nie działa w ten sposób. Pan Bóg działa naprawdę w prostocie. I tylko kiedy człowiek staje się naprawdę prosty, jest Pan Bóg w stanie rzeczywiście dać mu to, co przygotował. I w tych rekolekcjach naszych, które w tej chwili zaczynamy, rzeczywiście będziemy odkrywać obecność Bożą jako miłość, jako miłosierdzie. Będziemy próbowali akurat ten temat najbardziej, ale na zasadzie nie tyle tego, co ja głoszę, tylko tego, co Pan Jezus pragnie Wam przekazać, bo to są Jego rekolekcje i Jego plan, to Jego pomysł i daty, i tematu, i czasu. To On przecież wyznaczył przez papieża Franciszka, także robiło się chciał. I dlatego pragniemy się pochylić właśnie nad tym tematem. Ale Pan Jezus to będzie nam przekazał przez Słowo Boże. Chciałbym też pokazać to, jak bardzo to Słowo Boże jest dla nas aktualne, jak Pan Bóg chce do nas mówić, jak te słowa, które nawet dzisiaj przed Ewangelią śpiewaliśmy, słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego, rzeczywiście są prawdą. I tak zobaczmy, Pan Jezus próbuje przebić się przez serce, przez skorupę faryzeuszy i uczonych w Piśmie pewnymi słowami, które dla nich są nielogiczne, nie według mentalności ludzkiej. Zaczyna od tematu, że jeżeli ktoś we mnie wierzy, nie umrze na wieki. Oni oczywiście rozumieją to tylko po ludzku, są tak sztywno postawieni na ziemi, że nie potrafią otworzyć się na coś innego. Na to, że Bóg jest oryginalny. W związku z tym powołują się na swojego praojca, Abrahama, praojca Żydów i praojca Arabów. Można powiedzieć, że także tego, który, no właśnie, od niego rozpoczyna się taka główna nić żydowska, przez którą później mamy do czynienia z chrześcijaństwem. Nawet kiedy sięgniemy do Ewangelii Świętego Mateusza, na początku zobaczymy rodowód Jezusa, który rozpoczyna się właśnie od Abrahama. Oni powołują się na niego, mówiąc, przecież on umarł. Jak ty możesz mówić, ty mający 30 lat, jest pełna, że jeżeli ktoś w ciebie będzie wierzył, nie umrze na wieki. A zapominają, że ta historia dokładnie, którą w tej chwili wypowiadają, czyli Abrahama, podobna sytuacja, jeżeli chodzi o Boga, właśnie w jego życiu miała miejsce. Otóż Abraham jest przedstawiony na kartach Pisma Świętego w Księdze Rodzaju jako potomek synów Noego. Noe miał jednego z synów, Sema, i od niego pochodzi jako kolejny potomek, rzeczywiście jeden z ludzi, który nazywa się Abraham. Późniejszy Abraham, o którym dzisiaj słyszymy, że otrzymuje od Boga nowe imię. Natomiast ów człowiek Abraham jest o tyle charakterystyczny, że pojawia się na kartach Pisma Świętego jako mąż żony, która nie może mieć dzieci, która jest bezpłodna. A w momencie, kiedy wkracza na scenę Pisma Świętego, ma 75 lat. Więc już zbytnio marzyć o potomku raczej z ludzkiego punktu widzenia nie ma co. I teraz ten człowiek staje się obrazem dla Żydów tego, co Bóg potrafi zrobić. Ten człowiek, na którego powołują się Izraelici, oni, faryzeusze, uczeni w Piśmie, bo wiedzą, że jest tak niekwestionowanym autorytetem, że nie można właśnie, że można powiedzieć, tylko na niego się powoływać trzeba i on jest po prostu jakby, może być tym najważniejszym filarem całej religii izraelskiej, całej religii żydowskiej. Tylko zapominają właśnie o tych darach, które Pan Bóg nim zrobił. O tym choćby, że od kryzysu, którym w przypadku Abrahama było nieposiadanie dzieci, zaczęło się całe jego życie. Zapominają o tym, że Bóg posługuje się nawet takimi sytuacjami, że przełamując pewne rzeczy, nawet schematy myślenia, postępowania, nam się wydaje, że coś się rozsypuje. Nam się wydaje, że wtedy, i możemy wtedy wołać do Pana Boga, że co Ty robisz? Jak Ty możesz być Bogiem, skoro takie rzeczy czynisz? To Pan Bóg podprowadza nas właśnie na przykładzie choćby Abrahama, abyśmy zadali trochę inne pytanie. Co chcesz mu przez to powiedzieć? Powiedz mi, co ja mam zrobić, a nie co Ty masz zrobić. Pan mówi doskonale, że wszelkiego rodzaju trudności, które są w nas, nie są po to, żeby nas zniszczyć. On ich nie odbierze od nas. Ale on pomoże nam je przetrwać, przejść. On pomoże, że wszelkiego rodzaju trudności będą owocować naszym rozwojem. I tak nawiązując do Abrahama, spróbujemy dzisiaj, w dzisiejszym dniu także dotknąć tematu, który jest właśnie w tych rewolucjach dość istotny. Mianowicie wobec tego fioletu, który jest tutaj dookoła, wszystkich zasłoniętych obrazów i krzyży, został wprowadzony jeden element. Pan Jezus Miłosierny, obraz Pana Jezusa Miłosiernego, który jest kopią tego obrazu pierwszego, wykonanego za życia jeszcze świętej siostry Faustyny, dokładnie podyktowanego według jej objawienia jednemu z malarzy, Eugeniuszowi Kazimirowskiemu w 1934 roku. I siostra Faustyna to był jedyny obraz, który ona widziała za życia. I ona, widząc ten obraz, rozpłakała się, mówiąc: Pani, kto Cię namaluje tak pięknie, jakim jesteś? Pan Jezus powiedział do niej, że nie w pięknie tego obrazu jest siła, ale w łasce, którą przez Niego będę udzielał ludziom, duszom. Dzisiaj zaprosiłem Pana Jezusa właśnie w tym obrazie tutaj do nas, aby towarzyszył nam przez te rekolekcje. Będziemy do Niego się odwoływać. Do tej tajemnicy tego obrazu i rzeczywiście jakby takiej głębi, którą on sobie ma. Coś innego, zupełnie innego, choć nie jest może zbytnio jakiś wielki, porywający, jeżeli chodzi o swoje piękno. Ale on naprawdę ma w sobie tą głębię tego, co Bóg, co Pan Jezus nam właśnie jakby próbuje nas wprowadzić. Natomiast to, co istotne dzisiaj, to jest te trzy słowa, które są napisane do mnie, które Pan Jezus prosił, aby wypisać na obrazie. Jezu, ufam Tobie. Słowa dobrze znane przez nas. Więcej, te słowa często gdzieś najbardziej znane jest obraz właśnie z tego tytułu. Czasem jest nazywany, że obraz Jezusa, obraz Jezu, ufam Tobie. I te słowa słyszymy, mogą nam gdzieś przejść obok nas i nie będziemy zwracać uwagi na to. A tymczasem to jest tak naprawdę klucz nie tylko do obrazu, ale do naszej wiary. Abraham, o którym dzisiaj mowa, jest właśnie tym, który jest dobrym przykładem nie tylko dla ówczesnych jemu żyjących, ale dla nas, współczesnych. Ten człowiek w tym wieku 75 lat objawia się po Pan Bóg i zaczyna do niego mówić: zostaw cały swój dom, zostaw swojego ojca i wyjdź, gdzie ja Ciebie poprowadzę. Nawet on nie wie gdzie, ale ja Ciebie poprowadzę. I ciekawą rzeczą jest, że on nie pyta i nie stawia się Panu Bogu: co Ty robisz? Mówiąc językiem naszym współczesnym, stary drzew się nie przesadza. Tylko po prostu idzie. I ta sytuacja właśnie jego pójścia, wyjścia w takie nieznane jest tutaj dość istotna, bo ona towarzyszy przez całe życie Abrahama. I nieraz jeszcze Pan będzie się o to upominał, nieraz będzie stawał podobną próbę. Ale jego postawa tej ogromnej prostoty, takiego dziecięcego podejścia właśnie do Boga, przyjęcia, wychowania się w tej religii żydowskiej, więc słyszałem od ojców swoich o tym, kim jest Bóg. Wiem, że Bóg się objawia prorokom i jakimś wielkim. A on nie zaprzecza temu, że jest niegodny, że się nie nadaje do tego. No po prostu, skoro Pan ma taki pomysł, to dobra, to pójdziemy. Tylko że moglibyśmy przyjąć, że to jest naiwne. Natomiast Pan Bóg coraz bardziej to oczyszcza. Do momentu, kiedy obiecuje mu syna i mówi do niego, że rzeczywiście twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, albo jak ziarnka piasku na brzegiem morza. Jeszcze ja tobie udzielę ziemię, twoja będzie ziemia i całe pokolenia po tobie będą błogosławione właśnie przez twoje imię. I Abraham nie jest tu doskonały. Bo nawet ulega w jednym miejscu, ulega swojej własnej żonie, która będąc rzeczywiście bezpłodną, mówi: skoro nie mogę ci dać potomka, w związku z tym mam niewolnicę, weź ją za żonę, pocznij syna i zrealizuje się obietnica. No i Abraham ulega temu, pociecha. Ale Pan Bóg mówi, że nie. Że ja będę błogosławił twojemu synowi, który został zrodzony z niewolnicy. I on rzeczywiście się rozrośnie jako potężny naród, ale moje błogosławieństwo i moje przymierze zostanie zawarte dokładnie z twoim synem. I ja do tego doprowadzę. I Abraham ma takie w pewien sposób jakby wątpliwości. Z jednej strony, a z drugiej strony to zaufanie względem Pana Boga. Próba zaufania. Takie pójście w ciemno. I owocuje to tym, że rzeczywiście rodzi się mu syn. Przecież szczęście niesamowite u człowieka, który ma wtedy 100 lat, a żona ma 90. Po 100 latach otrzymuje dziecko. I kiedy cieszy się jego obecnością, no Bóg podnosi poprzeczkę. Mówi: Abrahamie, chcę, abyś swojego jedynego syna złożył ofiarę dla mnie. Na pagórku, który cię wskaże. I kolejna sytuacja. Nie wytykanie Panu Bogu, co robisz? Tyle czasu czekałem, obiecałeś mi. Tylko Abraham bierze syna, bierze drwa, wkłada na jego ramiona, prowadzi go na górę. I kiedy syn zadaje mu pytania, gdzie jest ofiara, którą mam złożyć, to Abraham z ciężkim sercem ojcowskim, bolącym sercem, mówi: Pan ofiarę swoją patrzy. Kiedy on podnosi ten nóż, Pan Bóg zatrzymuje jego rękę. Bo Pan Bóg wypowiada słowa, które są, można powiedzieć, no, podsumowaniem całej historii Abrahama. Potem anioł Pana ponownie zawołał z nieba do Abrahama: Przysięgam na siebie samego. Ponieważ to uczyniłeś i nie oszczędziłeś swojego jedynego syna, będę cię błogosławił i rozmnożę niezmiernie twoje potomstwo, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. Twoje potomstwo zdobędzie twierdzę twoich wrogów, dlatego że posłuchałeś mojego głosu. Wszystkie narody ziemi będą życzyły sobie takiego błogosławieństwa, jakie stało się udziałem twojego potomstwa. Abraham jest przykładem człowieka, który wie, że po prostu miał. Taką, w jakiej został wychowany. Ale najbardziej ceni się nie wie, jak przez wiarę, tylko przez jego ufność. Ufność, którą tak naprawdę to Pan Jezus, to siostry Faustyny mówi. W jednym miejscu dzienniczka mówi, że chce, żebyś była jak dziecko wobec mnie. Żebyś była jak dziecię, nie infantylne, ale ufne i proste. Żebyś potrafiła podejść do mnie, albo podejść, on używa tego terminu, do kapłana, który ją prowadzi, do spowiednika, do kierownika duchowego, żebyś przedstawiała jak dziecko jemu wszystko, co leży w twoim sercu, a ja ci przez niego będę odpowiadał. Rzeczywiście tak się działo w życiu siostry Faustyny. Natomiast to zaufanie, sami wiemy doskonale, że nie jest takie proste i że każdy z nas może przyjąć, że chodzi o jakiś ideał zaufania. Tymczasem to jest najprostsza regułka, jeżeli chodzi o podejście do Pana Boga, na jego najprostsza droga. Nie zaufanie w postaci mojego idealu. Ale popatrzmy, ile razy jest tak, że są problemy w wierze. Na przykład przychodzimy tutaj do kościoła, dlatego że szukamy, a nie czujemy. Nie umiemy znaleźć. Stąd wychodzimy z kościoła i czasami dzielimy, można powiedzieć, Kościół jedno, a to nasze życie drugie. Pan Bóg jedno, nasze życie drugie. Więcej. Patrzmy jeszcze, co robi w tej chwili świat obecny. Każdy z nas tak zostaliśmy wkręceni w takie tryby, że jakby próbuje być panem tego, co jest dookoła niego. Próbuje kontrolować wszystko, co jest wokół niego. Swoje życie. Wszystkie wydarzenia. Próbuję to wszystko usystematyzować, poukładać, aż do przesady, aż do perfekcji. Wszystko konkretnie zaplanowane, nic nie może mnie zaskoczyć. Dlaczego? Jaki lęk jest wobec tego, jeżeli coś nas zaskoczy. Jakie wtedy są pretensje do Pana Boga, co ty robisz? Wszystko mi się rozwala. Nie mam kontroli. Problem nie tu leży, tylko w tym, że w ogóle jej nie miałem mieć. W pewien sposób wprowadziliśmy się w takie zamknięte tryby i dla nas nagle zaczyna być ważne to, co mamy do wykonania, nawet relacje między sobą, niż samo spotkanie. To są różne oczywiście doświadczenia w naszym życiu. Ale popatrzmy, że nawet prosta, zwykła modlitwa, nie mówię tu o modlitwie takiej pacierzy, ale relacji z Panem mówią, gdzieś nam ucieka, bo możemy nie mieć na to czasu. bo jej nie kontrolujemy. Bo nie możemy, bo ona jest spontaniczna. Więc jeżeli nie jesteś ułożony od A do Z, od znaku krzyża do znaku krzyża i ułożone pewne formułki, to może się okazać, że to lepiej tego nie ruszać. Bo mogę się w tym pogubić. Może Pan Jezus mówi zaufaj. Pan Jezus pokazuje, że chce zabrać to od nas. Dlatego, że to tak naprawdę powoduje w nas później napięcia niepotrzebne. Później niepotrzebne jakieś pretensje do siebie samych. Nawet pretensje, żeby coś nie wyszło, albo do kogoś innego, albo później odreagowanie nawet w domu, do swoich bliskich, bo coś się rozwaliło. A Panu Jezusowi chodzi o to, abyśmy naprawdę żyli w ten sposób, jak On nas to ukształtował, nie ukształtował nas jako maszynki, które mają wykonywać pewne rzeczy, jako komputery, jako ludzi, którzy są żywi. Ludzi, którzy w pierwszym zadaniu mają relacje do Niego i do siebie nawzajem. Relacje, czyli nie tylko rozmowa, ale bliskość, bycie ze sobą. I dlatego popatrzmy, co się dzieje czasami z naszą modlitwą. Jak ona się rozsypuje. Jak gdzieś przyjdziemy i zaczynamy gdzieś nawet sam siebie oskarżać, że nam modlitwa nie wychodzi, że ją opuszczamy. No bo to jest z jednej strony obowiązek. Ja mogę tego nie powiązać z tymi obowiązkami, które mam, czyli z moim poukładaniem całego dnia. Zaczynam nawet naturalnie jako człowiek buntować się przeciwko temu obowiązkowi, bo mogę nawet coś innego przeznaczyć ten czas. Więcej? Zaczynam też nie rozumieć w pewien sposób sensu tego. Bo Pan Bóg jest żywy i modlitwa jest żywa. I Pan Bóg chce, abyśmy na początku, jako dzieci, jako dojrzewający młodzi ludzie, jak już później dorośli wchodzili rzeczywiście przez modlitwę początkową, czyli przez owe teksty, przez owe słowa, przez owe formuły, w jego relacji uczyli się tego. Natomiast ostatecznie otworzyli się na to, że On będzie prowadził. No i tu już jest problem. To może być problem. Dlatego nam się rozsypuje. Rozsypuje się też dlatego, że to Pan Bóg nie zgadza się na taką sztywność. Że to Pan Bóg chce, aby ta modlitwa nie była tylko wypowiedzeniem słów, którym tracimy Jego z oczu, bo wykonaliśmy swoje i koniec. Tylko abyśmy zobaczyli, że On nas chce wyprowadzić z tego zamkniętego koła. Chce nam dać coś, co będzie nas rozwijać. Więc sami zobaczymy, że zwyczajnie uczestnicząc w bardzo zwykłym, prostym życiu na co dzień, zaczniemy z Nim rozmawiać na co dzień w swoich zwykłych, prostych obowiązkach. Panu Bogu zależy nie na spełnieniu obowiązków, a na relacji. Wówczas zaczyna się relacja między nami także. Gdzie nie jest od A do Z, gdzie ja kontroluję rozmowę, kontroluję spotkanie człowieka, a jeżeli nie kontroluję, zaczynam się gdzieś tam wewnętrznie nawet spinać. Nie panuję nad tym. Czasem uciekam. I tak dalej. To wszystko nie jest problemem Pana Boga. To my wchodzimy w pewne tryby. Ja tu nie mówię o rewolucji w tej chwili. Tylko o tym, aby właśnie w takich momentach spróbować Jego zapytać. Co mam zrobić? Panie, co Ty chcesz mi przez to powiedzieć, jeżeli mi się coś rozpada, rozsypuje? Panie, co ja mam zmienić? Jaki jest Twój pomysł na mnie w tym momencie? Bo Pan Bóg chce naszego szczęścia. A sami zadajmy sobie pytanie, czy w tym, co teraz jest, jesteśmy naprawdę szczęśliwi. I to wewnętrznie szczęśliwi. I teraz to, co jest właśnie pod tym obrazem, czyli owe trzy słowa Jezu, Kwiątek, które są tak naprawdę postawą małego dziecka. Rodzice, którzy tu są obecni, wiedzą, że w momencie, kiedy małe dziecko jest wśród nich, to jest absolutnie zależne od nich. Nawet jeżeli chodzi, już mówi, może sobie coś tam wziąć, to ono ufa, właśnie ufa, naturalnie ufa swoim rodzicom. Ono wie, że mama, tato, kiedy ono chce jeść, nie podadzą mu trucizny, czy czegoś złego nie dadzą. Nie spowodują, że ono będzie cierpieć. Tylko będą tymi, którzy będą je ochraniać, to dziecko. Bo właśnie tę ufność mamy w sobie. Więc ona nie jest czymś nadzwyczajnym. To jest coś, co Pan Bóg dał nam na początku, abyśmy teraz przenieśli to z doświadczenia dziecka na Niego. I do tego jeden element. A mianowicie powiedziałem, że to jest najprostsza droga do Pana Boga. Tak. Dlatego, że ja mogę nie wierzyć. Mogę mieć trudności. Mogę mieć wątpliwości. Mogę mieć problemy ze sobą samym. Mogę nie wierzyć w to, że Pan Bóg mnie kocha. Mogę nie rozumieć tego wszystkiego, co tu się dzieje. Mogę mieć bunt nawet. Przeciwko sakramentom świętym, nawet spowiedzi świętej. Przeciwko całemu temu Kościołowi. Przeciwko tutaj przejściu do Kościoła. Przeciwko modlitwie. Mogę mieć bunt. Pan Bóg nie przyjmuje właśnie takim. Nie chce mnie takim. Pan Bóg nie chce mnie zmieniać. Nie chce, żebym teraz udawał, że jest inaczej. On lepiej ode mnie wie, co się we mnie dzieje. I on mnie takiego chce. Chcę tylko jedno wobec tej rzeczywistości. Możesz nie wierzyć. Możesz się buntować. Możesz przeżywać trudności. Ale spróbuj zwyczajnie powiedzieć: chcę zaufać. Chcę. Nie umiem nawet. Może i tego nie dobra. Ale chcę. Albo jeżeli nawet nie chcę, w sensie nie umiem inaczej, nie potrafię nawet powiedzieć takich słów, to przynajmniej po prostu zwyczajnie przeczytam. Albo gdzieś tam w ciągu dnia skąd powiem. Proszę mi wierzyć, że skoro Pan Jezus się z wszystkim z tym mówi i to jest tak naprawdę klucz na, można powiedzieć, na ten obecny czas, czyli ten obecny. I tak naprawdę, że teraz jest czas miłosierdzia, bo to Bóg sam się upomina o nas, nie my. Nie my do Niego wołamy, że potrzebujemy pomocy. Bo czasami nawet o tym nie wiemy. Tylko to On woła, potrzebuje pomocy. I to On woła, spróbuj mi zaufać. Spróbuj mi zaufać nawet tylko w te słowa same, że może coś one przyniosą jakąś zmianę. Bo wie, w jaki sposób do każdej i każdego z nas przepowiedzieć. Wie doskonale, co ma użyć, co powiedzieć, aby naprawdę dotrzeć do naszego serca. Panie, pozwól nam, abyśmy niezależnie od tego, co będzie